futbolowe 3x3.
Kochamy tę grę.
Intercity może kojarzyć się z kolejami, ale również i z finałem Ligi Mistrzów, o którym właśnie dzisiaj porozmawiamy w audycji futbolowe 3x3, na którą zapraszają
Maciej Sarosiek
i Marcin Urban.
My o czasie. Zobaczymy, czy finał też będzie o czasie. I to tak mówimy tu z przekąsem o tym już popularnym memie Intercity, ale też tam w Stambule kiedyś były problemy z dotarciem na ten stadion, czytałem, i chyba były jakieś częste opóźnienia, więc jeśli to się nie poprawiło, to może być różnie.
No i nawet nie w Stambule, ale rok temu, kiedy finał był, nie pamiętam miasta w sumie, ale pamiętam, że było opóźnione chyba 15 minut. Mhm. To też było opóźnienie przecież, chociaż 15 minut akurat w tym pierwszym Intercity, o którym mówiłem we wstępie, to raczej jest żadne opóźnienie.
Tak,
chociaż 15 godzin było.
Mi się w sumie nie zdarzyło, żeby mi uciekł. Znaczy,
żebym ja uciekł.
Ale nie zdarzyło mi się, żebym czekał dłużej niż miałem. W środku siedziałem dłużej, był jakiś przestój.
Ja tak rozumiem, że wracałem skądś i chyba przez Gdynię jechałem i on się zatrzymał, potem gdzieś za Gdynię pojechał, tam się zatrzymał, potem cofnął. Nie wiem, co się działo totalnie. To jest najgorsze, że pasażer totalnie nie wie, o co chodzi, co się dzieje wokół niego i to jest słabe, ale też miałem coś takiego, że w Malborku chyba byłem na młodzieżówce, Polska, Holandia, Puchar Syrenki to był, U19 chyba. I jak wracałem, to się okazało, że jest za 129 minut pociąg. Znaczy nawet nie za 129, tylko 129 opóźnienia ma. Więc usiadłem sobie w poczekalni, akurat leciał mecz Polska-San Marino i Polacy stracili bramkę na niego. Chyba to był Nani.
A, był taki piłkarz, tak, to prawda. Ale nie ten Portugalczyk, ten San Marińczyk, nie wiem w sumie. Ale 129 minut to taki dobry mecz z dogrywką i z karnymi. Mhm. Tego nie było w półfinałach Ligi Mistrzów.
No właśnie nie było. Tego też nie było w półfinałach playoffów do Premier League. Taka mała zajawka, o tym będziemy rozmawiać już za tydzień.
Szkoda w sumie tych. Ja liczyłem i na Middlesbrough, i na Sunderland.
Szkoda, ale z drugiej strony pomyślałem, że w finale gra Luton i Coventry. Mhm. I to będzie coś fajnego, że ktoś nowy awansuje, zespoły totalnie nieznane. Tak jak zawsze cieszyłem się, jak do Ekstraklasy jakieś jaśki wpadały typu, nie wiem, Sandecja, Nowy Sącz. Za rok się ucieszę z Lechii Gdańsk.
Jakiś jasiek nieznany.
Tak, no, dokładnie. No cóż, zajawka na razie. O tym za tydzień. Dzisiaj o tej Lidze Mistrzów nudne były te półfinały, jeżeli chodzi o to, kto awansuje. Czy te losy właśnie awansu nie ważyły się w sumie do końcowych minut. W Mediolanie to było przesądzone już w 74 minucie, ale cały mecz w sumie nie wydawało się, że Milan coś zrobi. Raczej takie czekanie na bramkę tą kontaktową. City Real tutaj po pierwszej połowie myślę, że tylko najbardziej fanatyczni kibice Realu wierzyli.
Tak, chociaż zawsze jest to takie, że to jest ten Real w tej Lidze Mistrzów, ale w tym razem to się nie udało. Co do Interu z Milanem, to Pioli mówił po meczu, że w zasadzie to najbardziej żałuje tego, że to się skończyło, że zaprzepaścili to po 15 minutach pierwszego meczu tak naprawdę.
No tak.
Bo potem no nic nie zrobili dlatego, żeby odrobić tą stratę.
Chociaż ogólnie Milan był w sumie słaby. 0,54 ich expected goals. To nie jest dosyć... Jest to dosyć słabe. 0,94 Inter. No i tą jedną bramkę strzeli. Milan w sumie... Jedna sytuacja chyba. Leo, co poszedł lewą stroną i uderzył obok słupka.
Tak, chociaż jeszcze Brahim Diaz w tej pierwszej połowie po wycofaniu Tonalego. Gdyby tam strzelił, mogłoby być więcej emocji, na pewno by było, ale mogłoby się różnie rozstrzygnąć. Leo wrócił, ale poza tą sytuacją, o której wspomniałeś, chyba on był jednak bliżej zdobycia gola, no bo ten strzał Diaza no jednak był kiepski.
Ten strzał Diaza troszkę mi przypominał strzał z Zielińskiego z Francją na Mundialu, kiedy też w sumie był ten moment nadziei dla Polaków, tutaj moment nadziei dla Milanu, no ale uderzenie prosto w środek bramki, Onana jest gorszym bramkarzem niż Mike Maignan, ale za to no, tutaj musiał to obronić. Szkoda, ale z drugiej strony mi się wydaje, że jakby strzelił bramkę, to ona byłaby anulowana przez VAR, bo tam chyba był wcześniej faul albo ręka, już nie pamiętam, ale dwie sytuacje Milan miał, kiedy na ich początku jakieś nieczyste zagranie się wydarzyło.
No, to prawda, to prawda. Wspomniałeś o Menionie, no to on też miał jedną super interwencję po spalonym, tam było w pierwszej połowie, ale też miał kilka innych. No w tej, której już nie udało mu się obronić, no trudne to
co
było.
Co obrona tam zrobiła? Jak można najlepszego napastnika, strzelca rywali zostawić totalnie samego i w trzech pójść w taki kocioł? Troszkę takie dziecinne zachowanie. W podstawówce tak się grało, że tam, gdzie była piłka, tam było 90% w sumie kopiących.
Ale też spokój Interu. To zrobił Gosens z Lukaku, tak. Że Gosens zostawił tę piłkę Lukaku i on ją rozegrał, że tam nie spanikowali, się nie pokłócili o tę piłkę.
Wszyscy na świeżości w sumie tam byli chyba, oprócz Lautaro właśnie.
Oprócz Lautaro, tak. No ale Lautaro wydawał się świeży przez chyba cały mecz. W ogóle ta jego zwrotność to jest niebywałe.
Mistrz świata, może mistrz Europy? W sumie już niedługo. Chociaż, kurczę, no nie wiem. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się że za to, że Napoli Inter byłoby ciekawszym dwumeczem. Milan jednak odstawał poziomem.
Mogłoby tak być. No ale skoro Milan wygrał z Napoli, to teraz możemy tylko gdybać. Dla Interu to było mega ważne. To jest mega ważne osiągnięcie. Nie mówiąc już o samym sporcie, to chodzi o pieniądze, bo czytałem, że oni już z samych praw telewizyjnych na rynku włoskim zarobili 100 milionów euro w tym sezonie. No to jest transformacyjną kwotą dla nich, bo oni potrzebują tej kasy, szukają też nowego właściciela, szukają nowego sponsora na koszulkach, bo tu grali bez tego sponsora.
No to dosyć ciekawie wyglądało w sumie.
Ale fajnie też.
Tak,
koszulki bez sponsorów jednak myślę, że w 99% przypadków wyglądają lepiej, bo czasami jednak są jakieś fajne zagrania, ale no to, że oni są w tym finale Ligi Mistrzów, może im ułatwić poszukanie i właściciela, i sponsora.
Myślę, że mogą Lukaku sprzedać. United może go kupić za jakieś 100 milionów. United lubi wracających piłkarzy.
Tak, tylko że musieliby go mieć najpierw. On jednak jest wypożyczony z Chelsea.
No tak, zapominam, że Chelsea ma przecież 120 zawodników na kontrakcie, z czego 50 wypożyczonych, 50 w jednej szatni i 20 w drugiej szatni, bo tam też takie plotki chodziły przecież, że oni nie mają miejsca w szatni nawet.
Tak, ale w ogóle podobno chcą sprowadzić napastnika teraz pod Mauricio Pochettino, więc Lukaku nie, no wróci, ale czy pójdzie gdzieś dalej? Mogą też znowu go wypożyczyć, mówię o Interze w tym momencie i też te pieniądze w tym pomogą. No w sumie teraz Lukaku odpalił pod koniec sezonu, wcześniej szło mu słabo. Więc może to jest jakieś wyjście i dla jednego klubu, i dla drugiego.
No Dzeko też jest stary w sumie już. Lautaro zostanie. No i ten Lukaku, więc aż tak dużo nie mają. Ogólnie dosyć wiekowy ten skład.
Tak, a Czerwi przecież w obronie.
Ale profesor. Profesor naprawdę. Jak Raul Albiol w Realu sezon temu, czy dwa sezony temu?
I on wciąż tam gra, już ma 40 tak. na karku.
Ostatnio chyba kontrakt jakiś podpisał.
Tak.
Niesamowity człowiek. No, ale ciekaw... pamiętam z FIFA, nie wiem, jak miałem 10 lat, że no, chyba nawet 10.
Tak, bo on grał w Realu Madryt, potem w Napoli i teraz w Villarrealu. Wydaje mi się, że nic nie pominąłem, ale nie jestem pewny, bo nie jestem tutaj wnikliwym obserwatorem kariery tego piłkarza. Ciekawi mnie, jak Acerbi, przepraszam, bo
Nie, z Realu go pamiętam właśnie najbardziej w sumie.
Oni tam z Kajechonem szli do Napoli, kojarzy mi się, że to był podobny okres. Ciekawi mnie właśnie, jak Acerbi wypadnie na tle Haalanda albo Haaland na tle Acerbiego, bo jednak wydaje się to przepastna różnica.
No na tle Haalanda najlepiej Rudiger wypadł i szkoda, że Inter nie może takiego transferu na jeden mecz zrobić, bo Haaland ogólnie został schowany, ale jeszcze bym troszkę przy tym Interze został. Trzech zawodników byłych Manchester United, Lukaku, Mkhitaryan i Darmian, co pokazuje, że United jest wielkim klubem.
Tak.
Nie, to pokazuje, że Liga Włoska po prostu ściąga starszych piłkarzy, którzy grzaliby ławkę w Premier League i potrafi z nich zrobić skład na Ligę Mistrzów. I to jest na finał Ligi Mistrzów na razie. Może nawet na zwycięstwo, ale i tak to jest dosyć zadziwiające.
No, nie bez przypadku włoskie media pisały o arcydziele Inzagiego, mówiąc o całej tej kampanii, ale w ogóle Inzaghi kapitalnie to zrobił. Ja sobie sprawdziłem jego karierę i piłkarską, i szkoleniową.
Bo Simone.
Tak, Simone, oczywiście on. Tak wydawało mi się, że on jest bardziej trenerem pucharowym niż ligowym. No i jako piłkarz ma jedno Mistrzostwo Włoch, 3 Puchary Włoch, Super Puchar Włoch i Super Puchar Europy, a jako trener 2 Puchary Włoch, 4 Super Puchary Włoch. No i teraz jeszcze jest w finale i Pucharu Włoch, i Ligi Mistrzów. Więc no, potrafi to robić. I to chyba jest jedna z największych nadziei Interu przed tym finałem z City.
No, naprawdę sporo tego jest, ale też nadzieją jest forma w ostatnich tygodniach. 8 zwycięstw z rzędu. Sama forma też w meczach z Milanem już pokazywała, że raczej to zrobią, bo 3-0, 1-0, 2-0, 1-0. 4 mecze w tym roku tylko. 4 zwycięstwa, 0 straconych bramek i aż 7 strzelonych, więc tutaj forma top, jakby to powiedział Zibi. I jakby to powiedział, jak to powiedział Zibi, chyba wczoraj przed meczem z płyty Etihad, a może na San Siro, już nie pamiętam, ale na pewno powiedział coś w stylu, że jak Real wygra, to będzie miał większe szanse niż City przeciwko Interowi.
Ciekawa teoria.
No. Chyba zadziałała na niego ta to mówienie o tym, że Real widzi mistrzów, to jest Real widzi mistrzów, no ale jak się okazało, nie do końca. A City to jest potwór po prostu.
Tak, chociaż też City przegrało ostatni finał Ligi Mistrzów, a Real tych finałów nie przegrywa. Więc no niesprawdzalna, znowu niesprawdzalna teoria, ale może prawdziwa, nie wiem. W każdym razie chciałem powiedzieć jeszcze o tych czystych kątach Interu. Przecież w tej edycji Ligi Mistrzów 12 meczów, 10 czystych kąt. W samej tylko fazie pucharowej 6 meczów, 5 czystych kąt. I mecz 3-3 z Benfiką, taki no, totalnie niecharakterystyczny dla takich wyników, jeśli chodzi o nietracenie goli.
I to był ostatni mecz, kiedy Inter nie wygrał. Mm. Czyli te 8 zwycięstw. A przy tym właśnie to 3-3, które i tak dawało im awans, więc w sumie dla nich było jak zwycięstwo. No i to prawda z tym traceniem bramek, ale w sumie właśnie chyba ten awans im to zrobił. Takie rozluźnienie w defensywie. To samo miała przecież Barcelona z Espaniolem, kiedy prowadziła 4-0, to zwycięstwo dawało im już ligę hiszpańską. No i stracili 2 gole pod koniec, więc chyba rozluźnienie po prostu.
A propos Barcelony, kto by się spodziewał, że z tej grupy, gdzie była Barcelona, Bayern i Wiktoria Pilsno, akurat Inter dojdzie do finału, a nie Wiktoria Pilsno.
Dokładnie. Nie, ale widziałem takiego mema nawet, że chyba z Toma i Jerego, jak Tom jest taki zdziwiony i podpis, że Bayern Monachium, kiedy widzi, że Inter jest w finale Ligi Mistrzów, po tym jak pokonali ich 4-0 w 2 meczu, więc no coś w tym jest.
No właśnie, to też taka różnica, że Inter przegrał 0-4 z Bayernem w 2 meczu, a City przecież zmiażdżyło Bayern w 2 meczu już w ćwierćfinale.
Mhm. Ale tam ta zmiana trenera była chyba kluczowa.
Tak, ale chyba mistrzostwo jednak dowiozą do końca.
Chyba teraz będzie kluczowa kolejka, bo jeden punkt na plusie jest Bayern, ale ma spotkanie z Lipskiem. Mhm. A oprócz tego chyba mają same spotkania z ogórami jakimiś, więc tutaj łatwe punkty powinny być, chociaż wiadomo, że Borussia lubi się wywalić. Tylko, że musi być na pierwszym miejscu, żeby się wywalić. Z drugiego gonią, więc może Borussii lepiej.
Chyba wolałbym tą Borussię jednak, ja żeby też coś się zmieniło w tej lidze niemieckiej. No i też jakoś Borussia jest mi bliższa mimo wszystko.
I wtedy Bayern mógłby zagrać z Barceloną w fazie grupowej znowu. Bo przecież Barcelona jako mistrz będzie z pierwszego koszyka, a Bayern musiałby wtedy zająć drugie miejsce.
Tak, ciekawe w ogóle, jak Barcelona się spisze w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zobaczymy, jak się rozwinęła. Co do Interu, przed sezonem jego szanse na zwycięstwo w całej Lidze Mistrzów oceniano 50-1. Teraz tego nie sprawdziłem, ale no na pewno są wyższe, ale też nie za wysokie.
Mógłbyś powtórzyć, bo zamyśliłem się strasznie.
Powiedziałem, że przed sezonem szanse Interu wynosiły 50-1 na zwycięstwo w całej edycji Ligi Mistrzów.
Okej, okay. No cóż, to tak jakby postawić na Lechię, że wygra Liga. Coś takiego chyba.
No, to teraz podobnie.
Teraz myślę, że mają takie 1-5 bardziej. Stawiam, będzie 90% na Real, 10% na Inter. Bo myślę, na że City. Trener 10% na Inter, 90% na City. Pomieszałem, okej. Okay. Nie, no bo wydaje mi się, że oni mogą się ustawić dobrze w defensywie, grają na 5 obrońców w sumie. Mają tych 3 wspaniałych w sumie środkowych pomocników, 2 napastników, 1 mega doświadczony, który potrafi grać też bardziej z tyłu, jako taki media punta rozgrywający. Lautaro, no, mają skład, naprawdę nie wygląda to najgorzej, tylko że po prostu City to jest City. No, i
no tak, musieliby ich bardzo sfrustrować, co mogą zrobić oczywiście, chociaż też The Citizens są w takim gazie, że trudno jest frustrować, bo oni są bardzo też cierpliwi i metodyczni w tym, co robią, ale mówiłeś o pomocnikach, bo mówiliśmy o Lautaro, trochę o Dzeko, który znowu gola nie zdobył, ale super pracę wykonał, ale też Barella. Barella mi się bardzo podobał, bardzo agresywny i wysoki ten pressing i no taki bulldog w środku pola.
Tak, tak.
Bardzo fajny.
Troszkę Gavi pod względem agresywności, ale wyższy poziom chyba jednak. Ogólnie Barella to jest chyba najlepszy zawodnik Interu.
Nawet lepszy od Lautaro, myślisz?
Mhm, chyba tak.
Okej, okay. No ja w sumie, nie wiem, Lautaro jest takim też punktem odniesienia dla wszystkiego. Też jako kapitan pod nieobecność Handanowicza.
No tak, tak, Handanowicz tam wybuczany został chyba niedawno nawet.
Mogło być, ale podobno kontrakt jeszcze może być przedłużony, przez to, że właśnie przyszły pieniądze, więc będzie można to zrobić.
No pytanie, ale czy Onana zostanie. Też to jest nie jest pewne do końca. No a Barella dałby jako najlepszego, bo Lautaro też mi się kojarzy z tym, jak miał, był totalnie bez formy chyba właśnie w fazie grupowej. Był beznadziejny wtedy.
Okej, okay, rozumiem. Rozumiem twoją argumentację jak najbardziej.
No i też nie jest najlepszym napastnikiem Argentyny, bo jest to napastnik Manchester City. Alvarez. Zgadzasz się?
Że jest lepszy od Lautaro Martineza? Mm. Rany. Wydaje mi się, że są dosyć mimo wszystko podobni zawodnicy, z tym, że fakt, że Guardiola czasami ustawia Alvareza w roli ósemki, dużo mówi o tym, jak on jest wszechstronny i też
jak ciężko przesunąć Haalanda.
Tak, ale o tym, że Guardiola powiedział bodajże, że ma duszę pomocnika o Alvarezie. To jest ciekawa zmiana, że kiedyś Guardiola ostatnio o tym Michael Cox pisał. Dawno nie wspominany tutaj w sumie, ale zrobię to teraz, że kiedyś Guardiola mówił, że chciałby mieć w składzie samych pomocników tak naprawdę i ustawiał pomocników i w obronie, chociażby Mascherano, i w ataku, chociażby De Bruyne, a teraz ustawia w pomocy napastników właśnie Alvareza i obrońców, czyli Stonesa. To jest no, mega duża transformacja.
No tak, on w sumie samych środkowych zawodników, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, ustawił przecież, bo żadnych bocznych obrońców, bocznych pomocników, w sumie skrzydłowych, napastników bocznych. Wszyscy środkowi. Tak, no tak. Właśnie to jest jego uwielbienie do środka pola chyba.
To prawda. Odpowiadając na pytanie, bo trochę uniknąłem, czy Alvarez jest lepszym napastnikiem od Lautaro. Myślę, że są podobni, ale że Alvarez osiągnie więcej w karierze, chociaż no już obaj wygrali to Mistrzostwo Świata, więc
no tak.
W teorii trudno coś więcej zrobić, ale no wydaje mi się, że też Alvarez zostanie dłużej w City niż taki Haaland, więc no może by nie wygrywał więcej.
Może dłużej, no my już dosyć długo o tym Interze, o derbach Mediolanu, ale ciekawsze spotkanie było później. City Real nie odrobił strat. Myślę, że mogliby to zrobić, jakby mieli, nie wiem, jeszcze 5 minut. Chociaż nie znamy się. Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce. Jeszcze 5 minut i gra reggaeton. Jeszcze 5 minut i wychodzę z nią. Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź hamuj piętą. Loża, klapki, okulary. Coś do ucha gadają mi szampaniary. Że za 5 minut zamykają, mówi. Za 5 minut otwierają się bary ze smoothie. Jeszcze 5 minut graj, seta DJ. Jak będzie trzeba, będziesz grał tu tydzień. Noszę koszulę jak Ricky, ale najbizie. Bo taki ogień chcieliby nawet w remizie. Leci w obieg joint, potem joint karuzela. Jest usta do Mortego, sort jak Arsenal. Innych dotyczy się dress code, jadę z Arsenal. Ze 3 dni pod klubem będzie stała Panamera. Ona wie jak kręcić tymi, kusić ma w DNA. I nie kręci całą noc, na niej cała scena. Na koniec pyta ile waży kajdan, jaka cena. A ja mówię mam MDMA na do widzenia. Kiedy wchodzę do klubu, ona patrzy się, chociaż nie znamy się. Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. Jeszcze 5 minut i gra reggaeton. Jeszcze 5 minut i wychodzę z nią. Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź hamuj piętą. Aha. Go, 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 go
mi kręć tym. We gon' party, więc weź mi kręć tym. Drip jak Jay-Z, zostań moją bandit queen. Ej, choć na chwilę ze mną rodzice nie będą źli. Kiedy chwytasz mnie za dłonie, nagle cały parkiet płonie. Chlamy driny razem, jakbyś była moim dobrym ziomem. Takie jak ty nie poznałem nigdy w życiu. I kocham to, jak ty trzęsiesz do bitu. Kiedy wchodzę do klubu, ona patrzy się, chociaż nie znamy się. Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. Jeszcze 5 minut i gra reggaeton. Jeszcze 5 minut i wychodzę z nią. Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź hamuj piętą.
Futbolowe 3 po 3.
No ale Real nie miał tych 5 minut. Nie zdołał dogonić City i w sumie nawet jakby miał chyba i 500 minut, to by tego nie zrobił wczorajszego dnia.
Nie, nie było szans, myślę. I dobrze dla City, że tym razem przypieczętowało tą swoją przewagę z początku meczu golem, bo na Bernabeu to się nie udało. Teraz w sumie od początku wyglądali tak, jakby grali z przewagą jednego zawodnika, przynajmniej jednego zawodnika.
Przynajmniej, no, dobrze powiedziane. Za to Real grał tak, jakby miał dwóch bramkarzy w sumie, bo Haaland, 3 setki, taki napastnik, takie sytuacje i 3 wybitne interwencje Courtois. No ale tak jak powiedziałeś, chociaż ta przewaga nie była aż tak duża w Madrycie, jak właśnie wczoraj. To, co zagrali w pierwszej połowie. W pewnym momencie była taka statystyka chyba podań i tam wydaje mi się, że było coś w stylu 150 podań City i 13 Realu.
Już ci mówię, jak było do pierwszego gola. 81% posiadania piłki.
Tak. No, no.
I 202 podania City i 28 Realu. Do pierwszego gola. Ale wcześniej było tak, jak właśnie powiedziałeś. Courtois. Masakra. Dziś czytałem, że on cały czas gra z bólem po kontuzji barku, ręki. Więc tym bardziej imponujące.
Z bólem na temat obrony swojej pewnie, jak widział to, co...
No to też. Myślę, że nawet jakby zagrał Rüdiger zamiast Militão, to by nie zmieniło, ale mi to czasami było żałosne po prostu, jak się przewracał po tych kontaktach z Haalandem.
No właśnie ta pierwsza sytuacja chyba, kiedy tak się wywrócił, to było dosyć śmieszne.
No.
Ale Marciniak tam szybciutko
tak.
zawodników uciszył.
Dzisiaj oglądałem Tomka Ćwiąkałę, który właśnie mówił, że kiedy Marciniak jest na boisku, to raz, że są no zazwyczaj dobre decyzje. Mhm. Dwa, że taka dobra atmosfera po prostu, że jest dyscyplina, ale też jest tak przyjaźnie w sensie w jego relacjach z piłkarzami.
Tak, widać, że potrafi pogadać z zawodnikami, ale też pokazać, kto tu rządzi. Mhm. Czuć od niego taką aurę właśnie byłego piłkarza, który no mimo, że grał w jakiejś niższej lidze, tam nie wiem, czy druga była, czy nawet nie niżej, no to jednak zna się na tym. Nie jest to taki kasztan jak Turpin, który... No kasztan, naprawdę okrutny to był. Tak słabego sędziego oprócz Hiszpanów chyba nie znam z tego topu. Najgorszy z najlepszych. O ile... No najlepszy tylko przez to, że UEFA go wybiera, ale to jest takie koło wzajemnej adoracji trochę, bo te nazwiska się nie wymieniają praktycznie. Raczej umiejętności tam nie są najważniejsze. Nie wiem, co jest najważniejsze. Myślę, że ty wiesz.
Nie wiem, ale wiem, że Marciniakowi pewnie pomaga też jego postura, to, że on dobrze wygląda, pracuje nad tym i kiedy wstaje naprzeciwko piłkarza, no to jednak nie ma, no nie jest jak Turpin chociażby. Chociaż to oczywiście nie powinno mieć wpływu żadnego.
Myślę, ale... że bardziej jego łysa bania tutaj, jak Kolina tutaj jego śladem poszedł. Kolina był przecież chuderlakiem takim, ale jego oczy i wyraz twarzy myślę, że przestraszyłyby prawie każdego.
To prawda. Może poza Guardiolą, bo to też jednak bezwłosny osobnik.
Też łysel, no.
Że tak powiem. Wracając może do tego, co się działo na boisku. Po meczu Guardiola mówił, że to był jeden z najlepszych meczów w jego życiu, w jego karierze. I też prawdopodobnie jeden z najlepszych w historii Manchesteru City.
Może być.
Pewnie jeden z najlepszych, jeśli chodzi o angielski klub w ważnym meczu Ligi Mistrzów. Na pewno w ostatnich latach. Może też w historii, kto wie. Jeśli chodzi o taką po prostu pełną kontrolę, dominację. Bo oczywiście wyników było mnóstwo
i z
dobrych.
Takim rywalem.
I z takim rywalem, dokładnie. No bo chociażby można przywołać ten comeback Liverpoolu z Barceloną, ale tam jednak dużo szczęścia było
i tak dalej.
A tu
w comebacku w sumie często.
Tak, tak. A tu no, po prostu kompletny występ.
Na żywiole tam bardziej grali tutaj. No naprawdę, to jest niesamowite. Była taka sytuacja, kiedy oni chyba z 3 podania rozegrali sobie w polu karnym i to wyglądało bardziej jakby ktoś grał w FIFA na amatorze albo przeciwko 5-letniemu bratu, niż prawdziwy mecz piłki nożnej, gdzie grają zawodowi piłkarze na wysokim poziomie, bo City miażdżyło Real, zbierali wszystkie drugie piłki, długie też zresztą. Zagrali świetnie. Na samym początku pamiętam, że był przerzut do Bernardo Silvy i on przyjął na tyle źle, że piłka mu odskoczyła chyba na aut. Pomyślałem, kurczę, o co tu chodzi? To jest najlepszy piłkarz pod względem technicznym na boisku. I takie rzeczy, no ale później się szybko obudzili. Coś jak polska młodzieżówka wczoraj. Nie wiem, czy pewnie nie śledziłeś. Nie, 17. Nie. Przegrywali z Irlandią 1-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Europy i wygrali 5-1 koniec końców, więc sztos.
Wielkie gratulacje.
Daniel Mikołajewski tam grał. Obecnie zawodnik Parmy. A jeszcze niedawno zawodnik Jaguara Gdańsk, gdzie grał w zespole seniorów przez 2 sezony chyba niepełne, więc...
Widziałeś go w akcji?
Tak. Parę razy i naprawdę robił wrażenie. Bardzo dobry napastnik, był chyba właśnie najlepszym strzelcem czwartoligowego Jaguara, który walczył o awans. No niestety Lechia go nie wyciągnęła po niego ręki, bo jest beznadziejna, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi stąd i wychowanków i po prostu młodych Polaków, więc w sumie dobrze, że poszedł do Parmy.
Roast Lechii trwa, ale też niech trwają plany na cześć Manchesteru City, bo jakkolwiek trudne mogłoby się to nie wydawać nam, kibicom Manchesteru United, chociaż będę mówił w swoim imieniu, bo nie wiem, jakie są twoje odczucia, jeszcze nie wiem, ale ja mam tak, że jednak jestem za City w tym finale, no. Jako też kibic Premier League, ale przede wszystkim kibic dobrego futbolu i miałem pytania od kolegów, jak ja to odbieram i czy mnie to nie boli. I no powiem tak, będzie mnie boleć bardziej, jeśli City przypieczętuje potrójną koronę i wcześniej nie przegra z United. Ale biorąc pod uwagę to, jak oni grają w lidze i w Lidze Mistrzów, to ja tak i też ostatnie lata, ja nie mam tak jakoś, że czuję, że United przez to coś traci, bo United nie było dla nich rywalem przez te lata wszystkie. Dalej nie jest tak naprawdę, więc no w tym finale Pucharu Ligi Anglii oczywiście będzie. Ale tak ogólnie no to no City jest fenomenalne, więc zasługują na to.
Ja chyba za nikim nie będę. Bo okay. Właśnie nie wiem, do czego się odnieść. Tyle rzeczy przetoczyłeś. No ogólnie w sumie też nie mam czegoś takiego, że uważam, że City jest największym rywalem Manchesteru United. Bardziej jest to Liverpool czy nawet Arsenal. Szczególnie, że Arsenal był na podobnym poziomie co United w ostatnich latach. Liverpool historycznie, a to City tak dopiero niedawno się wbiło na ten poziom. Oczywiście lata 70., których nie pamiętamy, to nie ma co o tym gadać, chyba że ty pamiętasz. Jesteś starszy w końcu.
Dobra, gościu.
No i zasłużyło zdecydowanie. Tak. Tu nie ma co.
Jeśli włoska prasa pisze o arcydziele Inzagiego, no to było arcydzieło Pepa. Chociaż można się kłócić, że to jest do końca taki futbol Pepa, przez to też jak fizyczne jest City. Na pewno jest bardziej kompletną drużyną przez to, że ma tą fizykę. Chociażby Rodri. No Rodri, który słusznie porównywany do ośmiornicy, zbierając wszystkie piłki. I to zawsze drużyny Pepa imponowały przede wszystkim tym, jak grają piłką, ale to, co robi City bez piłki, ten pressing, no oni no zjedli ten Real po prostu na kolacyjkę bardzo dobrą.
Maszyna,
no. A Real, Modric, co za dwumecz. No, Modricia nie było w tym dwumeczu. Benzema...
No w drugim szczególnie, no bo w drugim strasznie to było czuć, że i Modric, i Kroos nie nadążali. Nawet Kamavinga wygląda słabo, a w pierwszym meczu nie wyglądał aż tak źle na nie swojej pozycji. Co chcesz powiedzieć?
Nie, o Modricie, że to podanie do Kamavingi teraz mi się przypomniało z tego pierwszego meczu, ale ogólnie poza tym podaniem ja też Modricia z tego pierwszego meczu nie zapamiętałem.
To znaczy mi się wydaje, że w pierwszym meczu City miało swój moment, a Real strzelił bramkę, później na odwrót. No jednak Real miał momenty, kiedy grał lepiej, utrzymywał się dłużej przy piłce, przecież te dwójkowe akcje Viniciusa i Benzemy. Benzemy, który wczoraj był niewidoczny, cień samego siebie. A może po prostu jest na swoim poziomie i rok temu był wyśmienity. Jakieś buty od Hermesa wziął czy coś i latał po boisku. Real był cały stłamszony. Vinicius też snuł się. Rodrigo, no, to wyglądało tragicznie.
Właśnie Walker jest bardzo chwalony po tym meczu, słusznie, ale też Vinicius nie rzucił mu jakiegoś mega wyzwania, bo nie tylko Walker go wyłączył, bo w ogóle Vinicius był przez całą drużynę City, myślę, że przez całą tą lewą, prawą flankę City wyłączony i było kilka sytuacji. Walker w ogóle się fajnie odrodził po ostatnim trudnym czasie, kiedy też Pep mówił wprost, że on się nie nadaje do gry takiej jak Stones, czyli z tym schodzeniem do środka, co bolało bardzo Walkera, mówił o tym wprost. Teraz wrócił do jedenastki, no i świetnie sobie radzi. To też jest siła drużyny, że kto nie wejdzie, to zazwyczaj radzi sobie super.
No tak, to masz tak bogaty skład, że praktycznie nie da się mieć sytuacji, gdzie nie będzie go włożyć do jedenastki, tak jak w Manchesterze United, gdzie jak nie ma środka obrony, to taki Maguire wchodzi i przegrywa ci w sumie cały sezon w Europucharach.
Tak, to prawda. No tu na pewno nie będzie, bo chociażby Akanji, który miał być sprowadzony jako opcja rezerwowa, rozegrał mega dużo meczów w tym sezonie i też tych najważniejszych, tu się znowu spisał.
Akanji jako opcja rezerwowa, no i o czym my mamy rozmawiać?
No, mówimy o tym, że Foden jest rezerwowy, mówimy o tym, że Mares jest
rezerwowy.
Mares
wchodzi z ławki, tak, to jest...
Ale też, kiedy jest taki piłkarz jak Bernardo, o którym mówiłeś, Edge Grealish, który rok temu, pamiętamy, był kozłem ofiarnym tego dwumeczu. Kiedy...
Flop, taki transferowy, tak. Każdy mówił.
Ale też mówiąc o samym meczu z Realem, wtedy tam nie trafił. Raz Courtois mu obronił, raz chyba w ogóle nie trafił w bramkę na Bernabeu. No i to był taki trudny czas, a dzisiaj no, zrozumiał to, o co chodzi Pepowi, swoją rolę w tej drużynie. No i też jest wspaniałym piłkarzem.
Jak Carvajal żółtą kartkę zdobył na faulu na nim, to chyba właśnie Grealish go obiegł. Pobiegł przed siebie, Carvajal go sfaulował i Grealish upadając tylko się śmiał. Więc no to pokazywało, na jakim oni są poziomie też.
No tak, no to była już zabawa. Ale też co do Haalanda, nie zdobył bramki w tym dwumeczu, co się rzadko zdarza, żeby on... No nie w dwóch kolejnych meczach, bo z Evertonem strzelił w weekend, ale tutaj został, nie zdobył tej bramki, ale możliwe, że ważniejsza była po prostu jego obecność w tym składzie. To znaczy to, że Guardiola mówił, że on nie przekombinuje tym razem, nie zrobi tego swojego overthinking. Też nie miał jak tak naprawdę, bo kiedy masz Haalanda, on wprowadza ci taką klarowność, że no musisz go wystawić, więc nie wystawisz fałszywej dziewiątki. No i resztę też chyba nie było co zmieniać, no bo skoro tak dobrze funkcjonuje, to nie ma co.
No i poza tym taki Bernardo Silva raczej by nie miał tyle miejsca przy akcji na 2-0, jakby Haalanda nie było.
No tak, jasne.
Ale przez chwilę miałem taki moment, że może jednak przekombinował, bo w pierwszym spotkaniu wyszedł na czterech obrońców w formacji 4-3-3. Teraz takie bardziej 1-3-2-4-1 z tym Stonesem jako szóstka i trzema środkowymi obrońcami. Pomyślałem, kurczę, no może Rodrigo i Vinicius się rozpędzą, jak nie będzie takich typowych bocznych obrońców. No nie. Nie, w ogóle nie ruszyli nawet.
No nie. A on sam mówił, że jedną z ważniejszych różnic między tym, jak grali na wyjeździe, jak u siebie, że na wyjeździe musieli jedną z ósemek ustawić niżej, a tu mogli wyżej. To też mówi o tym, dlaczego tak ważne było dla nich to, że drugi mecz był na Etihad Stadium, a nie jak rok temu na Bernabeu. No, Grealish dwa razy powiedział i tydzień temu i teraz, że czują się niezatrzymywalni. Pep odpowiedział mu, że on tak się nie czuje wcale, że każda drużyna jest zastopowywalna, że tak powiem. Ale dobrze, że drużyna tak się czuje. No to jest Pep.
No i dobrze i niedobrze, bo jednak jako fan United nie chcę, żeby tak się czuli 3 czerwca.
Ale nie będzie na Etihad, więc luz.
No tak i też właśnie miałem taką rozkminę, że w sumie teraz się zniosło te bramki wyjazdowe, że to już nie są te czasy, gdzie drużyna jedzie na jakiś mecz na wyjazdowy i nie wie, gdzie w sumie będzie grała. Ale jednak te własne stadiony robią różnicę tutaj. Szczególnie właśnie zespoły z Manchesteru to pokazują. Bo United w lidze, czy no ogólnie w całym sezonie obecnym u siebie jak gra, no to jestem prawie że pewny, że wygra, a na wyjazdach boję się, żeby nie przegrali.
No to prawda. Ale na Wembley już wygrali raz w tym sezonie. Dwa razy w zasadzie, bo przecież półfinał z Brighton też na Wembley.
No tak.
W karnych co prawda, ale jeśli tu wygrają w karnych finał Pucharu Anglii, to nie będzie mi to robić różnicy absolutnie. Tym bardziej jeśli powstrzymają tę potrójną koronę, bo chyba no w lidze już nikt tego nie zrobi, Inter chyba też tego nie zrobi.
Chociaż na tego Interu bym nie skreślał.
No nie, oczywiście, że nie, ale chyba tego nie zrobi, tak jak mówię.
Co, chyba nie.
O City powiedzieliśmy już dużo, Real to jest dla niego koniec sezonu, no bo... No Liga jest przegrana, Puchar wygrany, Liga Mistrzów przegrana.
Jeszcze muszą pokopać trochę. Ale to może jest dobry czas, żeby Benzema zrobił operację dłoni w końcu.
Tak, chociaż chyba tutaj dłoń nie grała roli, ale ciekawe,
no nie.
Na ile to będzie koniec pewnego etapu w Realu. Ancelotti ma zostać, ale to różnie może się potoczyć. środek pola z Krosem i Modriciem, którzy mają przedłużyć kontrakty, ale też nie wiadomo. Bellingham przychodzi, jest Tchouameni, jest Kamavinga. No oni, ta transformacja trwa, ale chyba to już nie będzie właśnie ten Real w najważniejszych meczach z Krosem, Modriciem w środku pola.
No i za rok wygrają Ligę Mistrzów. Nie zdziwiłbym się, jakby tak było.
Ja też nie, ale zdziwię się, jeśli będzie z Krosem i Modriciem w środku pola w najważniejszych meczach.
Nie dziwię się, jak tak będzie, ale no jednak rozsądek mówi, że lepiej, żeby już chyba odeszli powoli. Chociaż wiadomo, mogą odpalić, ale ostatnio usłyszałem w kontekście chyba odejścia Busquetsa, że każdy zawodnik odchodzi z klubu rok za późno. Czyli, że gra super, później gra słabo i dopiero wtedy odchodzi. I pytanie, czy właśnie to nie będzie ten moment dla Modricia, Krosa, czy nie wiem, Benzemy nawet, no bo wyglądał dosyć słabo w tym sezonie.
No o ile właśnie dla pomocników są alternatywy, dla Benzemy nie ma i chyba będzie poszukiwana. W sumie nie mam pomysłu, kto mógłby tam przyjść.
Haaland raczej nie chce.
Nie.
Mbappe? Może?
No tak, ale też jak z kasą, skoro na Bellingama pójdzie ponad 100, grubo ponad 100, no to nie wiem.
Ciężko, na pewno. Nie wiem, takie rzeczy są bardzo ciężkie. Ja wolę zająć się czymś przyjemniejszym jak quiz.
Tak, to jest bardzo przyjemne. Jestem w sumie za.
No to już za chwileczkę.
Wracałem ze szkoły i rzucałem ten plecak na wyrok. Nic się nie liczyło, tylko biegać za piłą. Nic mi nie robiło, że jest melanż i piją. Miałem własny świat, tak jak dzieciak z Rio. Ani w te, jak mnie pytasz o fifkę. Nie umiałem wiązać butów, a już miałem ekipkę. Z ciechanowskich wojsk jestem szalonym typkiem, co po mundialu w Korei i Japonii nosił grzywkę. Jak kariokas na fawelach, słysząc krzyki z Marakany. Biegnę, aż mi dech zapiera przez orliki i tartany. Na żwirowniach i kamieniach robiliśmy bramki z bramy. Zbieraliśmy w szóstkach, teraz zbieramy się takim samym składem na koncert. Co ty wiesz o składzie? Nie patrzę na forsę, za dobrze się bawię. Koleżka z boiska, codziennie karnawał. Energia aż tryska, świat pachnie jak kawa. W oparach zabawy, jiu-jitsu czy samby. A gdy gasną światła, Chrystus już nie patrzy. Tu gdzie każdy z nas ma to wszystko i nic, a przyszłość cały czas więcej imion niż Luis Nazario de Lima. Luis Nazario de Lima.
It's been a fantastic tournament. Ronaldo, the striker.
He does it beautifully.
A nightmare for defenders.
Jaka droga jest pisana tu typom? Albo zostać bandytą, albo joga bonito. Albo kopać, albo motać, jak tu zwołować sikor. W mieście Boga jak Zico, to jak droga do nikąd.
Wszystko w nogach,
tu ludzie kończą kopać nad ranem.
Mieście Boga,
gdzie los ci nic nie odda za fraje.
I na rogach
przegrają swoje śniąco wygrane. Albo skończą żeniąc towar na Copacabanie. Miałem kopać piłę, dziś takie bajki se wkręcam, gdy znowu patrzę w kolorowe Nike. Jak Neymara po meczu na plaży z uśmiechami na twarzy. O brigado z brygadą walę flaszki na hejnał kiedyś skrawa. Trawy, to był cały świat. Podobne emocje później dał mi tylko rap. Cały mój skład to kuma, liczy się tylko dziś. Choć przyszłość ma cały czas więcej imion niż Luis Nazario de Lima. Luis Nazario de Lima.
Rap grę se wcinam, panenka.
Futbolowe 3 po 3.
Przechodzimy do rzeczy przyjemnych, już zapowiadanych, czyli quizu. Tydzień temu skończyliśmy naszą rywalizację. Wygrał Marcin, jeszcze raz gratulacje.
Dziękuję.
Teraz gramy już bez kolejek, po prostu dogrywamy sezon, gramy takie no towarzyskie tutaj gierki pod koniec właśnie tej kampanii.
Żeby formę utrzymać.
Tak, dokładnie. Ale formuła się nie zmienia, czyli pierwsza część, 5 pytań bez limitu czasowego. I pierwsze pytanko. Poprzednim trenerem, który wprowadził Inter do finału Europejskiego Pucharu, był?
Czy oni nie grali w jakiejś Lidze Europy? Dobra, Mourinho.
No właśnie, grali w Lidze Europy.
No właśnie.
Antonio Conte, 2020 rok, ten pandemiczny, i z Sevillą. Przegrali 2-3 w finale.
A no, było coś takiego rzeczywiście.
Tak, tak myślałem, że to cię mogę złapać.
Mm. No i złapałeś.
No i złapałem.
Szczególnie, że wtedy United przegrali z Sevillą?
Tak, w półfinale za Solskjaera. Dobrze, drugie pytanie. Lautaro Martinez lub Julian Alvarez staną się dziesiątym piłkarzem, który w jednym roku wygra Ligę Mistrzów i Mundial. Wskaż przynajmniej jednego z tych poprzednich 9.
Mundial i Liga Mistrzów w jednym roku.
W jednym roku, jednym sezonie, no.
Okej, to może być jakiś, nie wiem, Xavi w 10?
Nie.
Kurczę, no właśnie mi się mylą te lata wtedy. Jak to był 10, czyli sezon przed Mundialem. Grali Ligę Mistrzów, tak?
No
tak.
Mówisz o Xavim teraz.
No?
Tak.
No tak, no to wtedy
powiedzmy, że jak skoro gramy towarzysko, to no masz 3 próby, bo już tak jedno rzuciłeś. Myślałem, że będzie jedna, ale dobra.
Czyli kto wygrał? Nie, no z Interu chyba nikt nie był Hiszpanem. W 18 może. O. No nie, no weź, to jest za dużo dat. W 18 kto wygrał Ligę Mistrzów w 18? Real Madrid pewnie. Francuz jakiś tam grał? Może i grał.
Dobrze kombinujesz, tyle powiem.
Mendy?
Nie.
Dobra, nie. Za dużo.
Dobra, Rafał Varane tam był.
No przecież.
To w sumie chyba było jedyne, co tutaj mogłeś wiedzieć i tego się ewentualnie oczekiwałem, bo poza tym jest Roberto Carlos, ale to jest 2002 rok. Jest Karembu. To jest 9-8.
No tak.
No i jest duża grupa z 1974 roku. Tam był Bayern i Niemcy.
No tak. No właśnie, szukałem takiego sezonu. Miałem nadzieję, że to będzie ta Hiszpania, że stąd tylu tych kopaczy
tak,
wyszło.
Tak, wspomnę tylko, że tam był Hennes, Müller, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner oraz Maier. Duże nazwiska, ale też tak odległa data, że no tutaj wiadomo. Dobrze, trzecie pytanie. Kogo Manchester City pokonał w poprzednim, wygranym przez siebie półfinale Ligi Mistrzów? Czyli to był rok 2021.
Skąd ten drugi?
Roberto Carlos.
W półfinale z kim wtedy wygrał?
Tak.
Masakra. 2021.
Masakra FC nie ma.
Kurde bele, no. Ale pustka. City. Z kim oni mogli grać? Nie wiem. Bayern Monachium.
PSG. 4-1 tam było w 2 meczu.
Chyba nie pamiętam.
Chyba za trudne ułożył.
W ogóle nie pamiętam tego, naprawdę.
Ja też nie pamiętałem, że ma być 4, więc no. Nie, myślę, że do rywalizacji na punkty bym ci takich nie ułożył, ale
dzięki.
To też stwierdziłem, że cię sprawdzę po sezonie. Teraz już takie wspominane przeze mnie tobie poza anteną 2 pytania typu, którego jeszcze nie mieliśmy tej audycji, okay. Ale oczywiście bez limitu czasowego. Uczestnik meczu Inter kontra Milan, który grał kolejno w Manchester City i w Realu Madryt. Tutaj nawet ci daję taką karteczkę, żebyś wiedział w jakich klubach.
Okej.
Okay. Kim on jest po prostu?
Uczestnik tego ostatniego meczu, tak?
Tak.
Inter z Milanem, City. Dobre pytanie, ale kurczę, teraz przewertować to.
Najpierw grał w Manchester City, potem grał w Realu Madryt, a teraz gra w Interze lub w Milanie.
Właśnie, tylko za dużo tych zawodników tam było. Czekaj, ten nie, tu nie. Formacjami tak próbuję lecieć w głowie. I to jest naprawdę ciężkie.
Wspominaliśmy o nim dzisiaj. To mogę.
No kurczę, o tylu zawodników wspominaliśmy, że teraz wiesz co.
Dobra, powiem, w Milanie gra. Nie wiem, czy to coś ci pomaga, ale...
Nie wiem.
Nie wiesz, Brahim Diaz.
Wow, to nie, to bym nie powiedział.
Okej.
Okay. No naprawdę, to... aż tak nie znam kariery tego zawodnika. To w City dosyć... był?
Tak, był, no, no.
Pewnie jako jakiś junior i nawet tam...
Zagrał w dorosłym. Tam była taka grupa, on z Sancho i z Fodenem się przebijali, ale jak wiemy, tylko Foden się przebił tak Sancho. Na stałe. Tak, tak. Ale Diaz trochę tam pograł, nie za dużo, potem wrócił do Hiszpanii i tam też chyba nie pograł za dużo, teraz jest w Milanie. I piąte pytanie, ostatnie w tej sekcji. Ten sam typ. Uczestnik meczu Manchester City kontra Real Madrid, który grał kolejno w Parmie, Romie i Milanie. I znowu ci daję karteczkę, żebyś wiedział. Parma, Roma, Milan.
No Ederson to raczej nie był. No nie, no to naprawdę dałeś teraz mocne rzeczy. Pomocnicy chyba nie. Kamavinga, nie, on był w Ren chyba, nie? Kamavinga.
Ale z Realu Madryt, to też tutaj, no podpowiem.
To jest jakiś Włoch? Czy tam nie ma Włochów? Są Włosi w Realu?
No są. Uczestnik tego meczu.
Okej, okay, czyli mógł być na ławie.
Mógł być na ławie.
I nie wejść nawet.
No. Nie wszedł, no tyle powiem. Nie mógł wejść. Muszę podpowiadać. Ancelotti, bardzo dobrze.
Okej, okay, dobra, no to nie, to w ogóle nie brałem pod uwagę trenerów.
No, do tego uczestnik.
No,
takie
no tak.
Podchwytliwe
ale
było.
To jest strasznie, strasznie chamskie pytanie. Podchwytliwe w ogóle. Specjalnie, żeby noga się podwinęła.
No cóż, cóż. Musiałem sobie, wiesz, odbić.
Nie, mocne, naprawdę mocne to było.
Dwa punkty dla ciebie w tej sekcji. Musimy przyspieszyć, bo tutaj nam zleciało. Zostało trochę ponad 5 minut. Drugie pytanie. Minuta czasu dla ciebie. Wymienienie 10 tutaj piłkarzy. Najlepszych strzelców w tej edycji Ligi Mistrzów. Top 10. Minuta, czas, start.
Haaland, tak. Lewandowski.
Tak.
Messi.
Nie.
Cristiano. Nie, nie, nie. To był żart. Bernardo Silva.
Nie ma.
Naprawdę nie dobił tam?
Nie ma. Ostatnie życie.
No właśnie, no właśnie. Ale żałosny będzie ten quiz w moim wykonaniu. Kurczę, nie ma pewniaków w ogóle tutaj. Benzema może.
No nie ma Benzemy. Koniec no, masakra. Z tej konkurencji. Wykorzystałeś swoje życia. Dwa punkty zdobyłeś. No powiem ci tak. Pierwszy jest Haaland. Drugi jest Salah. Trzeci jest Vinicius. Czwarty jest Mbappé. Piąty jest João Mario. Szósty Giroud. Siódmy Rafa Silva. Ósmy Rodrigo. Dziewiąty Mehdi Taremi. I dziesiąty Lewandowski i Osimhen.
Połowa to są ogóry jakieś przecież.
Połowa tak. No ale tak no... Na salach też nieoczywiste, oczywiście. Nie jest oczywiste, oczywiście. Mbappé też. No, oni szybko podpadali, no ale właśnie, swoje postrzelali. Właśnie. Dobra, 4 punkty i ostatnia konkurencja. Ale tu myślę, że możesz sobie
rekord
nabić.
Rekord będzie.
Możesz sobie nabić, bo proszę cię o skład Manchesteru City z finału Ligi Mistrzów z Chelsea. Przegrali 0-1. To był 29 maja 2021 rok. Formacja 4-3. Minuta, czas, start.
Jak ja nie pamiętam w ogóle półfinału, to jak finał pamiętasz? Ederson.
Tak.
Mares.
Mares jest w ataku.
De Bruyne.
Jest, też w ataku.
Foden.
Fodena nie ma. Jest, przepraszam, jest Foden
no,
w pomocy.
No ja pamiętam. Czy tam jakiś dziwak może był, typu Fernando, ale jeszcze go nie powiem w sumie.
Okay. Masz jeszcze skrzydłowy, dwóch pomocników i obrona cała.
Grynisz?
Nie ma.
Jeszcze nie. Cała obrona. Cała obrona. Kto tam... Kto tam wtedy jeszcze grał?
Dużo się nie zmieniło, tyle powiem.
Ake?
Nie ma.
Jakiś? Diasz?
Jest.
Walker?
Jest.
Zinchenko?
Jest.
I co, ma, co mi jeszcze zostało?
Dwóch pomocników i złoty strzał.
Bernardo Silva?
Tak.
Rodri?
Nie. Został ci pomocnik, środkowy obrońca i skrzydłowy. I złoty strzał.
Sterling?
Jest, Sterling w ataku. Okay. Zabrakło Stonesa i Gündogana.
Ale kurczę, a tacy zawodnicy, co?
No. Ale 9 punktów, czyli w sumie 13. Honor uratowany.
Ale dalej chyba rekord.
Może być, ale no trudno.
Powiesz cały skład od początku jakby?
Tak, tak. Ederson w bramce, w obronie Walker, Stones, Dijasz, Zinchenko. W pomocy Bernardo, Gundogan i Foden. I w ataku Mares, Sterling i De Bruyne jako fałszywa dziewiątka.
Że oni to przegrali.
No, tego Rodriego chyba najbardziej zabrakło w środku pola, bo to było to przekombinowanie tym razem Pepa.
No tak. Pytanie, czy przekombinuje Mourinho? Raczej nie. Ale czy wygra z Leverkusen?
Myślę, że wygra. Bo nie musi wygrać. Już o półfinałach Ligi Europy.
Tak. Roma wygrała 1-0 pierwsze spotkanie, teraz w Leverkusen rewanż. I chyba Roma to da radę przeciągnąć.
Tak. Bardziej ciekawe to spotkanie chyba w Sewilli, gdzie Sevilla podejmie Juventus po 1-1 na wyjeździe. Z Manchester United też zremisowała na wyjeździe i potem wygrała. Niestety, teraz może to powtórzyć.
No i znowu chyba niestety, przynajmniej dla mnie, bo jestem za Juventusem, które jest na drugim miejscu na razie, ma Ligę Mistrzów, ale już niedługo się okaże, czy te 15 punktów mają, czy jednak im z powrotem zabiorą, z powrotem nie oddali, z powrotem mogą zabrać. Chora sytuacja.
Trochę jak z Pogbą, bo Pogba znowu kontuzjowany i chyba nie zagra w tym sezonie już. Tutaj asystę zaliczył w tym meczu z Sevillą.
Ciekawe, czy zagra w ogóle jeszcze kiedyś jakoś dłużej.
No tak, tak. Po 30 już może się skończyć szybko.
Kto wygra całą Ligę Europy?
Całą Ligę Europy Sevilla.
Roma.
Dobra.
Zalewski.
W lidze konferencji wygra West Ham, myślę.
Też tak myślę i to ich jedyna szansa na Europuchary, bo są 6 punktów nad strefą spadkową do strefy 7 miejsca. Nawet nie sprawdzałem, bo to nie ma sensu. Sporo punktów. 2-1 w pierwszym spotkaniu z Alkmaar. Teraz myślę, że przejdą i wygrają. Basel wygrał 2-1 z Fiorentiną. Potem przegrał z St. Gallen 1-6. Więc liczę na West Ham Fiorentina finał. Mhm. I tego życzę tobie i wam, słuchacze, żebyście mogli obejrzeć dobre spotkanie. I tobie, Arturze, fanie Fiorentiny. A za dzisiaj serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. To była audycja futbolowe 3x3, czyli
Maciej Sarosiek
i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.